Dzisiaj będziemy kończyć 14 rozdział, rozważanie 14 rozdziału Ewangelii Jana. Do tej pory spędziliśmy czas nad tym niesamowitym fragmentem. Jest to opis tego, jak Pan Jezus spędza swoje ostatnie chwile przed swoją śmiercią razem ze swoimi uczniami, z 11 apostołami. Jeden z nich, z 12, Judasz odchodzi, żeby wypełnić to, co chciał zrobić. Chciał wydać Pana Jezusa za pieniądze i to czyni. Wychodzi w 13 rozdziale i od 14 rozdziału Pan Jezus dzieli się ze swoimi uczniami niesamowitymi obietnicami. Obietnicami, które są oparte na tym, co On za niedługo uczyni. I uczniowie spędzają swoje 3 ostatnie lata z Panem Jezusem Chrystusem. On jest ich nauczycielem, On jest ich mistrzem, On zaspokaja ich wszelkie fizyczne i duchowe potrzeby, kiedy są głodni, On ich karmi, kiedy boją się na morzu, na jeziorze, On uspokaja morze, On jest wszystkim, czego potrzebują i wszystkim, czego chcą. On jest tym, na którego czekali. On jest tym Mesjaszem, który miał przynieść im wolność. I w 12 rozdziale wjazd do Jerozolimy, ten wielki, triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy jest punktem kulminacyjnym ich oczekiwań. Oni myślą, że to jest ten moment, kiedy On zostanie królem i to jest ten moment, kiedy oni razem z Nim będą panować, że wypędzą Rzymian, Izrael będzie wywyższony ponad narody i spełni się wszystko to, na co oni oczekiwali, zgodnie z proroctwami, które były w Starym Testamencie. Ale Pan Jezus podczas ostatniej Paschy, którą razem z Nim spędza, burzy ich wyobrażenie, burzy ich oczekiwania, zapowiadając po pierwsze zdradę Judasza. Mówi, jeden z was mnie wyda. Wskazując na niego poprzez to, że dał mu umoczony kawałek chleba. Zapowiada również wyparcie się Piotra, tego, który z nich był taki najbardziej do przodu, który był najbardziej odważny. I mówi, że ty, który mówisz, że oddasz swoje życie za mnie, ty trzykrotnie się mnie zaprzesz, zanim kur zapieje. A na końcu Pan Jezus zapowiada swoją własną śmierć. On mówi już to wcześniej, kilkakrotnie, czytamy o tym w Mateusza, w Marka, w Ewangelii Łukasza, że Pan Jezus kilkakrotnie mówił, że Żydzi wydadzą Go Rzymianom, że Go ukrzyżują, ale On trzeciego dnia zmartwychwstanie. On to zapowiadał od samego początku. Ale to, co teraz się dzieje, to jest właśnie ten moment. Oni już wiedzą, że coś już jest nie tak. Oni oczekiwali na cudowne królestwo, a okazuje się, że ich mistrz, ich nauczyciel, ten, który wypełnia ich oczekiwania, odchodzi. Umrze i potem zmartwychwstanie, jeśli w to wierzyli, i pójdzie z powrotem do Ojca. Ale Pan Jezus nie zostawia ich w tej trwodze, nie zostawia ich w tym smutku, ale pociesza swoich uczniów, zostawiając im niesamowite obietnice. I te obietnice są oparte na Jego śmierci. To dzięki Jego śmierci te obietnice mogą się wypełnić. Pan Jezus po pierwsze mówił, że ja idę, aby przygotować wam mieszkania. Kiedy przygotuję, wrócę po was i was zabiorę. Potem obiecuję, że jeśli będziecie prosić o cokolwiek w moje imię, to wam spełnię. Potem obiecuję innego pocieszyciela, Ducha Prawdy, Ducha Świętego, aby był z nimi i w nich na wieki. Ale mało tego, obiecuje, że nie tylko Duch Święty w nich zamieszka. Mówi, że On sam osobiście i Jego Ojciec przyjdą i zamieszkają w wierzącym człowieku. Potem obiecuje, że da im pokój. Pokój, którego świat nie zna. Pokój, którego świat nie może dać. Jest to pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Jest to Boży pokój, który jest subiektywnym pokojem, kiedy przychodzą problemy, kiedy przychodzą troski, kiedy przychodzi choroba, kiedy przychodzi śmierć, kiedy przychodzi prześladowanie, to Bóg daje pokój swoim ludziom, swoim wierzącym, aby mogli przez to wszystko przejść. I to wszystko mamy do 27 wersetu. I dzisiaj przeczytamy od 28 wersetu do końca rozdziału, 31 wersetu. Słyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę i znowu przyjdę do was. Gdybyście mnie miłowali, radowalibyście się, ponieważ powiedziałem, idę do Ojca. Mój Ojciec bowiem jest większy niż ja. I teraz wam powiedziałem, zanim to się stanie, żebyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata, a on we mnie nic nie ma. Ale żeby świat poznał, że miłuję Ojca i jak Ojciec mi nakazał, tak czynię. Wstańcie, chodźmy stąd. Do tej pory Pan Jezus skupiał się na swoich uczniach. To im składa obietnicę. On skupiał się na ich trwodze, na ich smutku. Mówi, przestańcie się martwić, przestańcie się smucić. Ja wam zostawiam to, co jest wam potrzebne, żebyście dalej żyli. Więcej, on mówi, jest dla was lepiej, żebym ja odszedł. Jeśli ja odejdę, zyskacie te wszystkie błogosławieństwa, które wam obiecuję. I do tej pory Pan Jezus skupia się na skutkach śmierci, swojej śmierci, które dotkną jego uczniów. Ale w tym fragmencie, który dzisiaj czytaliśmy, Pan Jezus zwraca uwagę na to, co jego śmierć przyniesie mu. Do tej pory mówi o tym, co jego śmierć przyniesie im, nam, jego uczniom. A teraz w tych czterech wersetach mówi o tym, co jego śmierć, jakie znaczenie ma jego śmierć dla niego. Więc po pierwsze jest to uwielbienie i wywyższenie Pana Jezusa po wniebowstąpieniu. On mówi w 28 wersecie. Słyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę i znowu przyjdę do was. Tak jak mówiliśmy, Pan Jezus kilkakrotnie to mówił. W Ewangelii Jana, w innych Ewangeliach bardzo często to wspominał, że ja muszę umrzeć, zmartwychwstanę, ale później odchodzę do nieba, odchodzę do swojego Ojca. I mówi tak, gdybyście mnie miłowali, radowalibyście się, ponieważ powiedziałem, idę do Ojca. Mój Ojciec bowiem jest większy niż ja. I tutaj pierwsza rzecz, pierwsze znaczenie, jakie ma śmierć Pana Jezusa dla Niego samego, jest to, że On po swojej śmierci, po swoim zmartwychwstaniu zostanie ponownie uwielbiony i wróci do swojej chwały, do tej chwały, którą wcześniej miał, zanim przyszedł na świat. On mówi do nich, gdybyście mnie miłowali, radowalibyście się. Jego powrót do Ojca powinien być dla uczniów powodem do radości. Mówi, gdybyście mnie miłowali, gdybyście naprawdę mnie miłowali, w pełni, gdybyście mnie kochali, to byście się cieszyli, że idę do swojego Ojca, że wracam tam, skąd przyszedłem. To nie znaczy, że uczniowie nie kochali Pana Jezusa. Oczywiście kochali Go, miłowali, szli za Nim, poświęcili dla Niego swoje życie, ale to nie była miłość taką, jaką On darzył swoich uczniów. Czytamy o Nim, że w 13 rozdziale jest napisane, że umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Nasza miłość do Pana Jezusa nie jest taka. My nie kochamy w taki sam sposób, jak On kocha nas. Chociaż to jest nasz standard. Kiedy Pan Jezus pyta się Piotra, czy miłujesz mnie? On odpowiada, tak, Panie, miłuję Cię. Ale w Grece, tak jak mówiliśmy, to są dwa różne słowa. On mówi, miłuję Cię miłością braterską. A Pan Jezus się go pyta, czy kochasz mnie tą największą miłością, agapę? Czy Ty mnie w taki sposób kochasz, jak ja Ciebie kocham? On mówi, nie, ja kocham Cię jak po bratersku, jak człowiek człowieka, po przyjacielsku. I to była różnica między miłością Pana Jezusa do swoich uczniów, a miłością uczniów do Pana Jezusa. I ta miłość, do której jesteśmy powołani, do której jesteśmy zachęceni, żeby w taki sposób kochać Pana Jezusa i kochać swoich współbraci, współwierzących, jest opisana w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Jednym z przymiotów tej miłości jest to, co ma tutaj zastosowanie w tym fragmencie. Miłość nie szuka swego. Dlatego Pan Jezus mówi, gdybyście mnie miłowali, to byście się cieszyli, że odchodzę do mojego Ojca. Dlaczego? Bo to dla mnie jest lepsze. Tutaj nie chodzi tylko o was. Wy myślicie, że dla was jest lepiej, żebym został. myślicie, że lepiej jest, żebym tutaj zaprowadził już teraz porządek, żeby było już królestwo tutaj na ziemi, ale gdybyście mnie naprawdę miłowali, gdybyście nie szukali swego, ale tego, co dla mnie jest pożyteczniejsze, dla mnie jest lepsze, to byście się cieszyli, że wracam do mojego Ojca. Dlaczego? Dlatego, że mój Ojciec jest większy niż ja. To jest powód, dla którego uczniowie powinni się radować. I powód, dla którego Syn Boży będzie uwielbiony. I to jest ten fragment, to jest najbardziej ulubiony werset unitarian, tych, którzy uważają, że nie ma trójjedynego Boga. Którzy uważają, że Bóg, Ojciec to jest jedynie Bóg, a Pan Jezus to jest mniejszy Bóg, albo w ogóle nie jest Bogiem i Duch Święty to jest tylko bezosobowa Boża moc. I to jest ulubiony ich fragment, kiedy Pan Jezus mówi, mój Ojciec jest większy niż ja. Więc o czym tutaj Pan Jezus mówi? Przecież Boży Syn, tak jak czytamy to wcześniej czytaliśmy i czytamy to w listach, On jest tak samo Bogiem, jak Bóg Ojciec. On mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. On ma tą samą naturę, co Ojciec. On ma tą samą istotę, co Ojciec. On ma ten sam autorytet, tą samą moc i tą samą władzę i te same atrybuty. Przeczytajmy dla przypomnienia 5 rozdział Ewangelii Jana od 17 wersetu do 23. Pan Jezus to wyjaśnia, że On i Ojciec jest jedno. Więc co to oznacza, że mój Ojciec jest większy niż ja? Najpierw mu powiemy o tym, że Pan Jezus jest równy Ojcu. 5 rozdział, 17 werset do 23. A Jezus im odpowiedział, mój Ojciec działa aż dotąd i ja działam. Dlatego Żydzi tym bardziej usiłowali Go zabić, bo nie tylko łamał sabat, ale mówił, że Bóg jest Jego Ojcem, czyniąc się równym Bogu. Żaden Żyd nigdy nie powiedział, Bóg jest moim Ojcem. Oni mówili, On jest naszym Ojcem. Ale nikt nie powiedział bezpośrednio, to jest mój Ojciec. I kiedy Pan Jezus to mówi, Jahwe jest moim Ojcem, to oni dobrze to zrozumieli. Oni wiedzieli, że Pan Jezus mówi, ja też jestem Bogiem. Jestem tej samej natury, co Bóg Jahwe. Jestem Jego Synem, mamy tą samą naturę. Wtedy Jezus im odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Syn nie może nic czynić sam od siebie, tylko to, co widzi, że czyni Ojciec. Mają te same dzieła. Co bowiem On czyni, to i Syn czyni tak samo. Bo Ojciec miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni. I pokaże Mu większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Jak bowiem Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. Bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który Go posłał. Więc ten fragment bardzo wyraźnie nam mówi o tym, że Boży Syn, Pan Jezus Chrystus, jest takim samym Bogiem, jak Bóg Jahwe, Bóg Ojciec. Mają tą samą naturę, tą samą istotę, mają te same atrybuty. Więc co to oznacza, kiedy Pan Jezus mówi, mój Ojciec jest większy niż ja? Cóż to oznacza? Pan Jezus, Boży Syn, przez zamierzchłej przeszłości, wiecznej przeszłości, podjął się dzieła, które cała Boża Trójca zechciała uczynić. Czym było to dzieło? Czym był ten plan? To było odkupienie grzesznego człowieka. I Pan Jezus, Boży Syn, przyjął zadanie i rolę pośrednika. Między Bogiem a ludźmi musi być pośrednik. I On przyjął to zadanie, tą rolę pośrednika i stając się człowiekiem, przechodząc na ten świat jako człowiek, rodząc się z Panny, z dziewicy, podporządkował się Ojcu. Poddał się pod Jego władzę, pod Jego autorytet. Na chwilę stał się mniejszym od aniołów, tak jak czytamy to w Hebrajczyku w 1 rozdziale. W Filipian czytamy, że przyjął postać sługi, zostawiając całą swoją chwałę w niebie. Czytamy, że nie uznał to za grabież, ale ogołocił samego siebie, przyjął postać sługi i stał się człowiekiem. I w tym sensie Ojciec jest większy od Niego. Dlatego, że On przyjął zadanie, rolę pośrednika, który jest posłuszny temu, którego posłał. Jako człowiek, jako Syn Człowieczy jest mniejszy od Boga Ojca. Ale jako wieczny Bóg, jako wieczny Boży Syn jest Mu równy. I powrót do Ojca, to co, te pierwsze znaczenie, jakie ma śmierć Pana Jezusa tutaj w tym fragmencie, powrót do Ojca oznacza powrót Pana Jezusa do chwały. Pan Jezus został wywyższony przez Ojca za co? Za swoje posłuszeństwo. Za to, że wykonał do końca to, co Bóg Ojciec mu polecił. Wykonał to dzieło, tą wolę, którą On mu polecił uczynić. Dokonał tego jako pośrednik, jako nasz Zbawiciel na krzyżu Golgoty. Gdyby nie Jego śmierć, to żadne pośrednictwo by nic nie dało. On jako pośrednik, jako Zbawiciel, jako arcykapłan, jako król, jako prorok przyszedł na ten świat, żeby umrzeć za nasze grzechy, żeby wypełnić to, co Bóg Ojciec mu nakazał. I czytamy o tym w Ewangelii Jana, 13 rozdziale, 31 wersecie, kiedy Pan Jezus mówi o tym uwielbieniu. A gdy wyszedł, Jezus powiedział, kiedy wyszedł Judasz: teraz jest uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg jest w Nim uwielbiony. A jeśli Bóg jest w Nim uwielbiony, to Go też Bóg uwielbi sam w sobie i to wkrótce Go uwielbi. Pan Jezus mówi: Judasz wychodzi, zaraz mnie wyda, zaraz umrę na krzyżu Golgoty i przez to jestem uwielbiony. Jak zostanę uwielbiony w taki sposób, to wkrótce Bóg Ojciec mnie uwielbi. I to jest mowa, kiedy Pan Jezus wstąpi z powrotem do nieba i Bóg Ojciec posadzi Go po prawicy swojego majestatu, po prawicy swojego tronu. Również czytamy to w Dziejach Apostolskich, kiedy Piotr z Janem stoją przed faryzeuszami i w 5 rozdziale mówią o Panu Jezusie w taki sposób. Bóg, 30 werset i 31. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy zabiliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego Bóg wywyższył swoją prawicą, aby był władcą i zbawicielem, aby ludowi Izraela dać pokutę i przebaczenie grzechów. Tego Bóg Ojciec wywyższył swoją prawicą. Więc to, co czeka Pana Jezusa po Jego śmierci, o czym my dobrze wiemy, bo żyjemy po tym wielkim wydarzeniu, uczniowie żyją przed tym wydarzeniem, nie wiedzą, co się stanie, jakie będzie miało to wspaniałe efekty, skutki. My to już wiemy, jesteśmy na tyle błogosławieni, że znamy to z Bożego Słowa. To Pan Jezus im tłumaczy. Kiedy ja umrę, to będę wywyższony. Wrócę tam, gdzie jest moje miejsce. I wy, jeśli mnie miłujecie, to będziecie się z tego powodu cieszyć. Będziecie się z tego powodu radować. Filipian, to co parafrazowałem, przepraszam, tutaj w 2 rozdziale, ten fragment od 5 do 11 wersetu, to jest to, co jest taki hymn pochwalny na temat uwielbienia Pana Jezusa, na Jego, dzięki Jego pokorze On potem został wywyższony, to czytamy takie słowa: niech będzie was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. A z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Więc dzięki swojej śmierci, dzięki swojemu posłuszeństwu, Pan Jezus zostaje wywyższony. Zostaje ponownie uwielbiony. Więc to jest pierwszy skutek, który dotyczy samego Pana Jezusa. On zostanie uwielbiony po swojej śmierci. Kolejne to, co czytamy w tym fragmencie w Ewangelii Jana w 14 rozdziale. Druga rzecz to jest taka, że śmierć Pana Jezusa potwierdza Jego wiarygodność i wiarygodność Jego słów. W wersecie 29 czytamy: a teraz wam powiedziałem, zanim to się stanie, żebyście uwierzyli, gdy się to stanie. Mówię wam wcześniej, co się wydarzy, po to, że kiedy to się stanie, żebyście nie byli zaskoczeni, ale żebyście zobaczyli, że ja to od początku wiedziałem. Podobnie 13 rozdział, 19 werset mówi o przy okazji zdrady Judasza. Teraz wam mówię, zanim to się stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że ja jestem. I podobne słowa w 16 rozdziale, 3 wersecie. Pan Jezus mówi o tym, że będziecie prześladowani. Ale uczynią wam tak, bo nie poznali Ojca ani mnie. Ale powiedziałem wam to, abyście, gdy nadejdzie ta godzina, przypomnieli sobie, że ja wam to powiedziałem. A nie mówiłem wam tego na początku, bo byłem z wami. Więc Pan Jezus zapowiada to, co się ma wydarzyć. Najpierw zapowiedział zdradę Judasza. Potem tutaj w 14 rozdziale zapowiada swoje odejście do Boga Ojca przez śmierć, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. I później w 16 rozdziale on zapowiada, że będziecie z powodu mnie, z powodu mojego imienia prześladowani. I w jaki sposób to potwierdza jego wiarygodność? Po pierwsze, to potwierdza jego bóstwo. Tylko Bóg wie, co się wydarzy w przyszłości. To jest atrybut, który przynależy tylko Bogu. Tylko Bóg może powiedzieć, co się wydarzy w przyszłości. I to mówi sam Bóg w Księdze Izajasza. 44 rozdział, 6 i 8 werset. 44 od 6 do 8. Tak mówi Pan, Król Izraela, Jego Odkupiciel, Pan Zastępów. Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. Czy od czasu, gdy ustanowiłem pierwszy lud na świecie, znalazł się ktoś, kto jak ja jest w stanie ogłosić i opowiedzieć rzeczy przyszłe? Jeśli tak, niech więc powie, co ma nastąpić. Nie bójcie się i nie lękajcie. Czy od dawna nie oznajmiałem wam wszystkiego i nie opowiadałem? Wy sami jesteście moimi świadkami. Czy jest Bóg oprócz mnie? Nie ma innej skały, nie znam żadnej. Więc Bóg wyraźnie tutaj mówi. Jeśli jest jakiś Bóg oprócz mnie, to niech stanie i niech powie, co się wydarzy w przyszłości. To jest cecha, która należy tylko do Boga. Tylko Bóg może powiedzieć, co się stanie w przyszłości. On to czyni poprzez swoje słowo, czynił to poprzez swoich proroków, ale tylko Bóg wie, co się stanie w przyszłości. I Pan Jezus to czyni, kiedy chodzi tutaj z uczniami po ziemi. On zapowiada to, co się stanie w przyszłości. On potwierdza przez to, że jest Bogiem. 48 rozdział Izajasza, 5 werset. Oznajmiałem ci od dawna, ogłosiłem to, zanim nastąpiło, abyś nie powiedział: mój Boże kto uczynił, mój rzeźbiony posąg i mój odlewany posąg kto nakazał. Bóg daje proroctwa w swoim słowie po to, żeby, między innymi po to, żeby ludzie zobaczyli, że On jest Bogiem. Wiele ludzi przyszło do wiary dzięki temu, że czytało Boże Słowo, zobaczyli proroctwa i zobaczyli, że Bóg jest Bogiem, bo On zna to, co się stanie w przyszłości. Więc kiedy Pan Jezus zapowiada swoją śmierć, kiedy zapowiada to, że Judasz go wyda, że Piotr się go zaprze, zapowiada to, że uczniowie będą prześladowani, to potwierdza w ten sposób, że jest Bogiem, bo to wszystko się wypełniło. Ale mało tego, to nie tylko potwierdza, że Pan Jezus jest Bogiem, to również staje się źródłem pociechy i przyczyną wiary dla uczniów. 2 rozdział, 22 werset. O tym mówi, kiedy Pan Jezus przychodzi do świątyni, wypędza przekupniów i Żydzi się pytają, jakim prawem to czynisz? Jaki znak nam dasz, żebyśmy zobaczyli, że masz do tego prawo? On mówi: zburzcie tą świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. I czytamy, że on nie mówił to o tej świątyni, ale mówił to o swoim ciele. I w 22 wersecie czytamy: gdy więc zmartwychwstał, jego uczniowie przypomnieli sobie, że im to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które wypowiedział Jezus. Więc te słowa, które on im mówi, stają się pociechą, stają się podstawą wiary uczniów. Są błogosławieństwem dla nich, bo widzą, że to, co Pan Jezus nam mówił, to rzeczywiście to się wypełnia, to jest prawda. 12 rozdział, 17 werset. Przepraszam, 12 rozdział i werset 16. Z początku jego uczniowie tego nie zrozumieli, ale gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o nim napisane i że mu tak uczynili. To jest mowa o tym, jak Pan Jezus wjechał na ośle do Jerozolimy. I kiedy oni w tym momencie tego nie rozumieli, ale kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, kiedy został uwielbiony, został zabrany do nieba, to sobie przypomnieli, że właśnie mieli udział w tym proroctwie, które mówiło o tym, że Mesjasz wjedzie do Jerozolimy na oślątku. W 16 rozdziale, 33 wersecie Pan Jezus mówi: to wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Więc Pan Jezus zapowiadał te słowa między innymi po to, żeby oni, kiedy te rzeczy będą się działy, żeby nimi owładnął pokój. To przecież nam Pan Jezus zapowiadał. Wszystko się stało tak, jak powiedział. To znaczy, jest Bogiem, to znaczy, On ma kontrolę, to znaczy, że to nie było dziełem przypadku, to znaczy, że to nie szatan wygrał, to znaczy, że On, Bóg, Pan Jezus miał wszystko pod swoją kontrolą. I to jest dla nas, dla Jego uczniów, dla Jego wierzących, źródłem radości, źródłem pokoju i podstawą naszej wiary. Jego Słowo. Słowo, które się wypełniło. Więc mamy dwie rzeczy, mamy dwa skutki śmierci Pana Jezusa, które dotyczą Jego samego. Jest to uwielbienie, kiedy pójdzie do nieba z powrotem, zostanie posadzony po prawicy Bożego tronu, zasiądzie jako władca i zbawiciel, tak jak jest napisane w Dziejach Apostolskich. Po drugie, Jego śmierć jest potwierdzeniem, że On jest Bogiem, że On jest tym, który mówi prawdę. Po trzecie, śmierć Pana Jezusa jest zwycięstwem nad diabłem. W tym 14 rozdziale, 30 wersecie czytamy: już nie będę z wami wiele mówił. Mówi, to są godzina, dwie, ostatnie minuty, zanim Pan Jezus zostanie pojmany. Już nie będę z wami wiele mówił. Nadchodzi bowiem władca tego świata, a on we mnie nic nie ma. Nadchodzi władca tego świata. W Łukasza, kiedy przychodzą po niego ludzie, aby go pojmać, w 22 rozdziale, 53 wersecie, Pan Jezus się pyta: czemu wcześniej mnie nie pojmaliście? Kiedy nauczałem, kiedy głosiłem, kiedy codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście na mnie ręki. Lecz to jest wasza godzina i moc ciemności. Teraz nadchodzi władca tego świata. Kiedy Pan Jezus został pojmany, kiedy został zabity, to jest moc, godzina ciemności. Nadchodzi władca tego świata. O kim to jest mowa? O diable, o szatanie, który przyjdzie, żeby zabić Pana Jezusa. To jest moment, to jest właśnie ten moment, o którym Bóg mówił do Ewy. Twoje potomstwo zostanie ukąszone w piętę, ale zmiażdży głowę tego węża. I na krzyżu, można powiedzieć, Pan Jezus został zraniony, ukąszony w piętę, ale swoją śmiercią zmiażdżył głowę węża. Zmiażdżył moc szatana. Swoją śmiercią pokonał go. Ale to jest właśnie ten moment, kiedy Pan Jezus miażdży głowę wężowi. W Jana 12 rozdziale, 31 wersecie, Pan Jezus, kiedy mówi o swojej śmierci, mówi tak: teraz odbywa się sąd tego świata. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony precz. Więc trzecim skutkiem, trzecie znaczenie śmierci Pana Jezusa jest dla Niego samego, jest to, że On swoją śmiercią zwycięża diabła. I to jest zgodne z tym, co czytamy w pierwszym liście Jana, trzecim rozdziale, 8 wersecie, kiedy Jan mówi, że po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabelskie. I Pan Jezus na krzyżu zniszczył diabła, zniszczył jego dzieła. On zwyciężył, tak jak śpiewaliśmy tą pieśń przed modlitwą, On zwyciężył grzech, śmierć i szatana. On swoją śmiercią tego dokonał. mówi tak, a on we mnie nic nie ma. On przychodzi, ale on we mnie nic nie ma. To jest twierdzenie o absolutnej bezgrzeszności Pana Jezusa. O Jego absolutnej świętości i sprawiedliwości. On mówi do Żydów, któż z was może dowieść mi grzechu? Piotr mówi, a w nim grzechu nie ma. Apostoł Paweł mówi, on tego, który grzechu nie znał, za nas grzechem uczynił. Nie było zbyt dużej pokusy, której Pan Jezus by się poddał. Szatan nie mógł nic zrobić. Nie miał żadnego dojścia, żadnego słabego punktu, żadnej furtki, przez którą mógł poddać Pana Jezusa. Pan Jezus mówi, a on we mnie nic nie ma, nic nie może mi zrobić. Pan Jezus doskonale wypełnił prawo. I dlatego jako święty, jako niewinny Boży Baranek mógł zaspokoić wymagania Bożej świętości i sprawiedliwości. Dzięki temu, że był posłuszny Ojcu, dzięki temu, że był posłuszny prawu, wypełnił doskonale prawo, jako bezgrzeszny baranek mógł zdobyć dla nas wieczne zbawienie. Więc to jest trzecie znaczenie. Śmierć Pana Jezusa jest zwycięstwem nad diabłem. I czwarte znaczenie, ostatnie w 31 wersecie, ale żeby świat poznał, że miłuję Ojca i jak Ojciec mi nakazał, tak czynię. Śmierć Pana Jezusa jest dowodem Jego miłości do Ojca. To jest właściwie jedyny fragment w całym Piśmie, gdzie w taki bezpośredni sposób Pan Jezus mówi, że kocha swojego Ojca. Żeby świat poznał, że miłuje Ojca. W bezpośredni sposób Pan Jezus mówi, ja miłuję swojego Ojca. W jaki sposób to pokazuje? Jestem posłuszny. Posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Więc śmierć Pana Jezusa, po czwarte, jest dowodem Jego miłości do Ojca. Doskonałe posłuszeństwo woli Ojca było dowodem prawdziwości tej miłości. Jana 10, rozdział 17, werset, czytamy takie słowo, bardzo ciekawe. Dlatego Ojciec mnie miłuje, bo ja oddaję swoje życie, aby je znowu wziąć. Czy śmierć Pana Jezusa była powodem, że Bóg Ojciec pokochał Pana Jezusa? Oczywiście, że nie. On już Go kochał dużo wcześniej. Ale to sprawiło, to posłuszeństwo, Jego śmierć na krzyżu sprawiła, że On tym bardziej Go kochał. Bo On jest Mu posłuszny. Jeśli można, tym bardziej kochać, jeśli jest się Bogiem. Więc Pan Jezus tutaj mówi, że Jego śmierć jest dowodem Jego miłości do Ojca. A żeby świat poznał, że miłuje Ojca i jak Ojciec mi nakazał, tak czynię. Dlatego idę na krzyż. Dlatego umieram, aby pokazać światu, że ja miłuję Ojca. I to ta miłość sprawiła, ta miłość Pana Jezusa do Boga Ojca, przede wszystkim, bo również miłość do nas, grzeszników, ale ta miłość do Boga Ojca, przede wszystkim ta miłość sprawiła, że Pan Jezus zostawił całą swoją chwałę. Stał się człowiekiem, żył pod prawem, wypełnił je w sposób doskonały, musiał zostać obrzezany, musiał wypełniać te wszystkie obrzędy religijne, musiał wypełnić prawo ceremonialne, moralne i tak dalej. Wypełnił je w sposób doskonały. Był kuszony przez diabła. To ta miłość sprawiła, że musiał żyć wśród grzeszników. Chociaż grzechu nie popełnił, cały czas miał styczność z grzechem. Cały czas miał styczność z grzesznymi ludźmi. Jakby tego było mało, sam jego arcywróg, szatan, kusił go. Podchodził do niego, kiedy zaczynał swoją służbę, kiedy kończył swoją służbę w Getsemane. To anioł musiał go wspierać, bo takie męki przechodził. Pan Jezus z powodu tej miłości był oddany na sponiewieranie i śmierć grzesznemu człowiekowi. A co więcej, to ta miłość do Ojca, doskonałe posłuszeństwo doprowadziło go do tego, że wziął na siebie grzechy ludzi i stał się obiektem pełnego furii gniewu Boga. Mało tego, że został przez grzeszników sponiewierany, ale to, co było najgorsze dla Bożego Syna, że Bóg Ojciec, patrząc na Niego na krzyżu, odwrócił swój wzrok, bo nie mógł ścierpieć tak obrzydliwego widoku grzechu. Ale miłość Pana Jezusa sprawiła, miłość Pana Jezusa do Boga Ojca sprawiała, że On był posłuszny aż do takiego momentu. Był to tak obrzydliwy i straszny grzech, który był na plecach Pana Jezusa, że święty Bóg odwrócił swoją twarz i Syn wołał w desperacji i w rozpaczy: Boże mój, czemu mnie opuściłeś? To był najgorszy moment dla Bożego Syna. Nie to, że Go bili, nie to, że został przebity gwoździami przez ręce i przez nogi, nie to, że Jego bok został później przebity, ale to, że święty Bóg, ten, którego kochał, który kochał Go wzajemnością, odwrócił z obrzydzeniem, odwrócił z pełnym gniewem swoją twarz od Niego. To On wziął na siebie mój i Twój grzech, który sprawił, że On stał się grzechem tam na krzyżu. To nasze grzechy były na Nim. To Jego ranami jesteśmy uleczeni z naszej duchowej nędzy. Ale i z tego powodu, z tej miłości do Boga Ojca, z powodu tego posłuszeństwa, nasze zbawienie stało się możliwe. I Pan Jezus nie tylko możliwe, ale Pan Jezus skutecznie zbawia tych, którzy do Niego przychodzą. Pan Jezus zbawia tych, którzy w Niego wierzą. Pan Jezus na krzyżu wyjednał zbawienie dla tych, których Bóg Ojciec dał Synowi. Zapewnił wszystko, co jest potrzebne. Wiarę, pokutę, usprawiedliwienie, wytrwanie, przemienienie. Wszystko to Pan Jezus zapewnił tym, którzy w Niego wierzą przez swoją śmierć. I obiecuje, że tego, którego do Niego przyjdzie w wierze, nie wyrzuci precz. Takiego mamy wspaniałego Zbawiciela. I ta śmierć ma nie tylko znaczenie dla nas, Jego uczniów. Nie tylko gwarantuje nam te pełne, wspaniałe obietnice, ale również ma wielkie znaczenie dla samego Pana Jezusa. Wraca tam, gdzie jest Jego miejsce. Wraca tam, gdzie powinien być od samego początku. Ale ze swojej wielkiej miłości do Boga Ojca i do nas grzeszników przyszedł na świat, wyzuł się ze wszystkiego i stał się człowiekiem, stał się pośrednikiem, stał się mniejszym na chwilę od aniołów, stał się poddany Bogu Ojcu po to, żeby nas zbawić. I tylko Jezusowi Chrystusowi niech będzie chwała. Amen. Amen.